Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Jestem dumny z nas wszystkich, że możemy być w nowym miejscu. Przechodzimy razem duchową podróż i nie tylko ten remont, ale to jaką podróż, jaki proces jako Kościół przechodzimy. To jest coś niesamowitego. I wierzę, że to jest podróż wypełniona wiarą i przekonaniem. Przekonaniem o tym, że Bóg zawsze jest większy niż nasz strach, niż nasze obawy, niż nasze braki, ale też zawsze jest większy niż nasze oczekiwania i nawet nasze marzenia. To jest coś wielkiego, dlatego że On jest zawsze większy. I na samym otwarciu tata miał kazanie, w którym powiedział, taką historię przytoczył o Piotrze, który powiedział do niepełnosprawnej osoby, nie, pieniędzy nie mamy, ale to, co mamy, możemy ci dać. I powiedział też tata, że czasami po prostu jesteśmy świadomi swoich braków, swoich niedociągnięć, tego, czego nie mamy. I jak zaczynaliśmy remont, ja jestem przekonany, że nie byliśmy świadomi niczego. Nie byliśmy świadomi tego, czego nie mamy. Myśleliśmy, że mamy dosyć dużo, a ten remont nam pokazał, że dzień po dniu Bóg po prostu wypełniał luki, o jakich nawet nie wiedzieliśmy, że będziemy mieć. Często w Biblii właśnie widzimy takie sytuacje, w których bohaterzy Biblii po prostu znają swoje braki. Ja myślę, że my ich wtedy nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy naszych braków, tak. Więc krok po kroku Bóg dawał świadectwo swojej obecności. Mój przyjaciel, który nam pomagał wszystko zaprojektować, byłem ostatnio u niego i jego żona mówi do mnie tak. Bogdan zrobił setki projektów i zawsze jak czegoś się dotyka w takich budynkach jak te, zawsze pojawia się jeszcze więcej pracy, jeszcze więcej problemów, jeszcze więcej wyzwań, jeszcze więcej kosztów. A u was, choć Bogdan powiedział, że nie wierzy w Boga, nie jest wierzący, pozwolił mi to powiedzieć, to powiedział, jesteście kościołem cudów, jesteście ludźmi cudów, bo czego się nie dotknie, to działa na waszą korzyść. I ja chcę, żebyśmy kościele doznali tego, że jesteśmy ludźmi cudów. I chcę, żebyśmy tak o sobie patrzyli, że jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, co to jest cud. Dlatego, że jeżeli inni na to patrzą i mówią, jesteście ludźmi cudu, to znaczy, że my powinniśmy to w końcu zaakceptować. Jest to dla mnie niezwykłe świadectwo. I dzisiaj chcę mówić o największym cudzie. O tym, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu i jak moc Ducha Świętego sprawiła, że my możemy żyć życiem wiecznym. Że my możemy żyć w łasce Chrystusa. Mamy kolejne kazanie z naszych dwóch tematów o mocy Ducha Świętego. I dzisiaj chcę mówić o tym, że jesteśmy wyposażeni do głoszenia. Jesteśmy wysłani do głoszenia. Zacznijmy od jednego fragmentu. Łukasza 10 rozdział, 38 werset. Gdy tak wędrowali, Jezus trafił do jakiejś wioski. Przyjęła go tam pewna kobieta, której było na imię Marta. Miała ona siostrę Marię. Maria usiadła u stóp Pana i słuchała Jego słowa. Marty tymczasem pochłaniały liczne zajęcia. W końcu podeszła i powiedziała, Panie, czy nie obchodzi Cię to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan zaś odpowiedział jej, Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy, a potrzeba jednego. Maria wybrała sobie dobrą część, która jej nie będzie zabrana. Ciekawy fragment. Ogólnie są takie fragmenty i wersety, które musisz przez parę lat, nad którymi musisz myśleć, przemyśleć je, dlatego że one dopiero mogą nabrać sensu po czasie. I można to prosto wytłumaczyć, że zawsze traktuj Chrystusa jako tego, który powinien być na pierwszym miejscu. Natomiast ja tego fragmentu bardzo nie lubiłem, szczerze wam muszę powiedzieć, ze względu na to, że czułem się oceniony przez Chrystusa, dlatego że ja bardziej utożsamiam się z Martą. Ja nie lubię siedzieć i słuchać. Ja nie lubię siedzieć i słuchać, nie lubię wykładów, spałem na lekcjach. Oprócz tego moi rodzice mają ciekawe doświadczenie z tym właśnie, że ja nie lubię słuchać. Więc ogólnie no, utożsamiam się z Martą. Trochę mi zajęło zrozumienie tego fragmentu, ale dlaczego powiem jeszcze później. Myślę, że każdy z nas miał taki moment, w którym po prostu zbliżał się do jakiegoś fragmentu z Biblii i chciał szybko przerzucić kartkę, bo wiedział, że ten fragment nie będzie po jego myśli i mu nie sprzyja. Także ja miałem zawsze to uczucie przy tym fragmencie i widzę pewną różnorodność w nas wszystkich. Marta i Maria były różne. Ja i ktoś inny. Jesteśmy różni. Ja kazałem mojej rodzinie parę lat temu wypełnić taką ankietę o mnie i o ich samych, żeby się dowiedzieć, czy moja osobowość jest tak bardzo unikalna, czy może jestem po prostu zbiorem genów jakichś konkretnych. I nie odpowiem wam, do czego doszedłem, ale ja jestem jedynakiem, uwielbiam relacje z innymi ludźmi, ponad wszystko tak naprawdę. I macie dzieci, niektórzy z was. Macie dwójkę i wiecie, że one są po prostu zupełnie różne. Nie możesz porównać dwójki dzieci, nawet jeżeli ich tak samo wychowujesz, one po prostu są różne. Jerry i Laura, skrajnie różne osobowości. Laura to jest chodzący wulkan emocji, nie? Tak kojarzymy. A Jerry, mam wrażenie, że jest oazą spokoju i jedyną osobą, która jest w stanie Jerry'ego wyprowadzić z równowagi, to jest Daniel, tata Jerry'ego. Normalnie na zajęciach, gdziekolwiek jestem z Jerrym, Jerry to jest bardzo spokojny, dojrzały. Mam wrażenie, że po prostu już podstarzały pan czasami. Więc dwie skrajności. Różnice pomiędzy introwertykiem a ekstrawertykiem. To jest ciekawe. Kiedy celem introwertyka jest to, żeby przez cały dzień uścisnąć jak najmniej rąk, to celem ekstrawertyka jest to, żeby uścisnąć jak najwięcej tych rąk. Introwertyk ładuje baterię przez noc, a później w dzień je traci, spotykając na swojej drodze kolejnych ludzi. Ekstrawertyk raczej jest taki, że no, tak jak ja, snuję się przy poranku, nie wiem, co się ze mną dzieje, nie lubię tego momentu, w którym jestem bez ludzi, no i ładuję baterię dopiero będąc z ludźmi. Więc około 18 godziny ja dopiero odpalam wrotki, 24 smażę sobie steki, a w tym czasie moja żona się przebudza, żeby tylko krzyknąć, że mam otworzyć okno, bo wszędzie będzie śmierdziało. Więc tak, tak wygląda życie osoby, która po prostu lubi być z ludźmi i dopiero ładuje się, będąc z nimi. Nie lubię wcześniej wstawać, ale to tylko tak będzie. Więc tak to wygląda. Różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami. Widzimy ogromne różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie, ale ja w pracy mam taką sytuację, że czasami dzwonię do klientów, do rodziców dzieci, które uczą się w naszej szkole. I zawsze jak dzwonię do kogoś i ta osoba jest na urlopie, jest na jakimś wyjeździe, to jeżeli dzwonię do ojca, to ojciec mówi tak: przepraszam, jestem na urlopie, nie mogę rozmawiać. Albo mówi: przepraszam, nie mam je w Polsce. Przepraszam, możemy kiedy indziej, bo nie mogę teraz, wyjechałem. I to jest wszystko. to jest cała informacja. Ale kiedy dzwonię do mamy, która jest na urlopie, po 3 minutach rozmowy okazuje się, że ona jest na tym urlopie i właśnie sobie o tym przypomniała i zawsze musi podkreślić, gdzie jest. Czyli na przykład mówi do mnie: przepraszam pana, ale jestem na urlopie, jestem w Paryżu. Jestem w Paryżu. Ale to się powtarza, to się naprawdę powtarza. Więc kiedy dzwonię do kolejnej mamy i ona też jest na urlopie i mówi mi: przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, ponieważ jestem w Turcji i chodzę po Starym Mieście. Hitem było to, że kiedyś dostałem SMS-a: przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, jestem na urlopie z moimi dziećmi, z mężem. Pozdrawiam pana i całą firmę ze słonecznego Egiptu. Więc wnioski wyciągnijcie sami, kobiety są po prostu bardziej wylewne. Z rodzicami jest tak, że z ojcami liczą się fakty, co, ile, kiedy, jak i to wszystko, co ich interesuje, a jeżeli chodzi o mamy, czasami po prostu w rozmowie muszą wiedzieć, że ich dziecko czuje się dobrze na lekcjach, na kursach, które prowadzi moja firma, więc moja firma, w której pracuję, nieważne. Więc remont. 3 osoby, 10 różnych zdań. Jesteśmy po prostu różni. Nie byłbym sobą, jakbym o tym nie powiedział, więc powiem tak, my czasami, kiedy spotykamy się z liderami, opracowujemy tematy serii kazań i czasami nie jesteśmy w stanie się zgodzić co do tematu, ale jest Słowo Boże. Jest tysiące fragmentów, zależne jedne od drugich. Opis, dokładny opis 1500 lat. 40 autorów z różnych wieków, różnych doświadczeń, różnych zawodów, w różnym wieku, po prostu z różnym doświadczeniem i niesienie jednej idei o Bożej miłości, o Chrystusie, który zbawia, o mocy Ducha Świętego, który działa. Jedna idea. Bóg pokochał tak świat, że dał swojego jedynego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest jedna idea. Od Adama i Ewy każda kolejna historia w Biblii pokazuje to, co Chrystus zrobił setki lat później. A po tym, jak zmartwychwstał, kolejne księgi opowiadają o tym, co zrobił chwilę temu. Wiadomość o dobrej nowinie. Pomyślmy i zastanówmy się, co jeszcze nas powstrzymuje, żeby nie powiedzieć każdej osobie, która jest dookoła nas, o tym, co mnie spotkało, czego doświadczyłem, kim jest Bóg, kim jest Chrystus i kim jest Duch Święty. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Co nas zatrzymuje? Co nas zatrzymuje przed tym, co Duch Święty chce zrobić? I wiemy, jakie są owoce Ducha Świętego. Wiemy albo nie wiemy, to ja wam przeczytam. Więc owocem zaś Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I ze wszystkim mamy problem, przyznajmy się. Tak jest. Daniel krzyczy amen. Czyli znaczy, że się zgadza. Więc przyznajmy się i tak serio, co jest przeciwieństwem owoców Ducha Świętego. I to, co jest przeciwieństwem, często powstrzymuje nas od głoszenia Ewangelii. To, co jest przeciwieństwem, powstrzymuje nas przed tym, żeby opowiadać innym o tym, co Bóg dla nas zrobił. I to jest strach. Czasami strach przed tym, że Bóg może nie zadziałać. I ja miałem kiedyś taki ciekawy moment, w którym modliłem się o pewnego chłopaka i bardzo chciałem, żeby on zaczął mówić innymi językami, żeby przeżył chrzest w Duchu Świętym, dlatego że to jest znak tego, że właśnie mówienie innymi językami jest znakiem, że Duch Święty cię ochrzcił. W Biblii o tym czytamy. To jest świadectwo. I modlę się o niego. I on zaczyna mówić. I potem mamy spotkanie i lider młodzieżowy się pyta, czy dzisiaj ktoś przeżył coś z Duchem Świętym, a ja tak, tak, to mój kolega tu. I lider mówi, tak, ty? A on mówi, nie, ja tylko powtarzałem za tobą. I ja sobie myślę, dobrze, Boże, teraz to ty się tłumacz. Jakby teraz to ty się tłumacz. I nawet na logikę nie będziemy się musieli tłumaczyć z wiary. Jedyne, z czego będziemy musieli się tłumaczyć, to z niewiary. Jedyne, z czego się musimy tłumaczyć, to z niewiary. Nigdy z wiary. I przeżyłem za dużo Bożych ingerencji w moje życie i w życie wielu z nas, tu obecnych, w życie wielu osób, które znam, żeby nie wierzyć w to, że Bóg wykonuje swoje obietnice. Jeżeli jeszcze nie teraz, jeżeli jeszcze nie teraz, jeżeli jeszcze tego nie widzisz, to Bóg i tak wykona swoją obietnicę. Nigdy nie przeżyłem sytuacji, w której Bóg nie wykonał swojej obietnicy. Więc strach znika, kiedy pojawia się owoc Ducha Świętego. Kiedy pojawia się pokój, a pokój to skutek objawienia się mocy Ducha Świętego, kiedy jesteśmy z Nim w relacji. Kiedy jesteśmy w relacji z Duchem Świętym, to nagle widzimy skutki tego. Druga rzecz, lenistwo. Lenistwo w poszukiwaniu okazji. Nie, wiecie co, nie chcę wam powiedzieć, znajdź swoją metodę. Wykorzystaj każdą sytuację i każdą metodę. Nie ma, wiecie, jest, potem będę jeszcze mówił historię, ale my musimy zrozumieć, że nie kierujmy się tym, jak my się czujemy, kierujmy się tym, jak patrzymy na drugą osobę i wiemy, że ona potrzebuje Boga. Jestem w stanie opuścić, naprawdę wam powiem, nieraz są sytuacje, w której jestem w stanie opuścić jakieś spotkanie z moimi najbliższymi, wspaniałymi znajomymi, gdzie wiem, że będę się czuł fantastycznie, ale mam jednego przyjaciela, z którym też uwielbiam się spotykać i nie chodzi o to, że ja będę miał zawsze z nim lepszy vibe, lepsze chwile, lepiej będę się czuł, ale podjąłem tą decyzję, że zawsze jak on napisze, to ja zwijam wszystko i jadę, choćbym miał pracę, nieważne co by się działo, ja jadę, dlatego że podjąłem tą decyzję, że po prostu będę się o niego modlił i każdą okazję będzie, w każdej okazji po prostu będę mu głosił Ewangelię i co spotkanie mogę mówić mu o Bogu. On chce pochłaniać to i widzę, jak niektóre rzeczy się zmieniają. Więc robiłem to intencjonalnie, bo wierzę w to, że kiedy rzucę wszystko i spotkam się z nim, to naprawdę ma znaczenie. To ma znaczenie dla jego życia, to ma znaczenie dla mnie, kiedy ja jestem w miejscu, w którym jestem tak naprawdę w miejscu powołania. Bo to jest nasze wspólne powołanie, żeby iść i głosić. Dawno temu, kilka lat temu, wybierzcie sobie, byłem w Szkocji. Pracowałem tam, chciałem zarobić na szkołę biblijną. Wiele z historii moich ze Szkocji słyszeliście, ale jednej na pewno nie słyszeliście, dlatego że w Szkocji nie miałem internetu. Tak się zafiksowałem na to, żeby zarobić jak najszybciej pieniądze, jak najszybciej stamtąd wyjechać, że nie wydawałem nawet grosza. Tata mi tam płacił 10 zł czasami, żeby móc porozmawiać, więc przepraszam, tak to wyglądało. Ale miałem telefon, na który ściągnąłem jedną piosenkę. I to jest piosenka takiego autora, ma na imię Paweł Grassman. Może znacie. I chciałem wam przeczytać tekst. Widziałem umarłych, idących na śmierć, bez światła życia, w wielkiej ciemności. Chciałem zatrzymać ich. Oni wciąż szli. Bez Boga byli, płakałem nad nimi. Te tłumy czekają na Ewangelię, na nadzieję, na jakąś zmianę. Ludzie czekają na Jezusa, który zmieni sens życia. Chcę zanieść im światło żywego Jezusa. tak mocno ta piosenka grała w moim życiu w tamtym czasie. Byłem 8 miesięcy i codziennie, idąc do pracy, wracając z pracy, słuchałem tej piosenki. Dziękuję, Paweł, swoją drogą. Kościele, bądźmy tymi, którzy widzą i rozpoznają, którzy ciągle rozglądają się, żeby ratować. W mocy Ducha Świętego jesteś w stanie zauważyć każdą potrzebę. Jesteś w szczególny sposób w stanie zareagować. Jesteś w stanie naprawdę dużo poświęcić, dlatego że Duch Święty umacnia cię, wyposaża i daje ci słowa, których ty sam czasami nie znasz. Kiedy rozmawiam z ludźmi, czasami po prostu mam: Duchu Święty, powiedz, bo ja już nie znam odpowiedzi. I wtedy Duch Święty przychodzi i mówi: a wiesz co? Ale to, co pytasz, tak naprawdę ma zupełnie inny kontekst. I nagle zaczynam rozmowę o zupełnie innym, o tym, co Duch Święty mówi. Trzecia rzecz, egoizm. Liczy się moje zbawienie i modlitwy, co Bóg dla mnie może zrobić. Że potrzebuję, że cały czas potrzebuję jako chrześcijanin się karmić i żeby ktoś mnie wspierał. I to są takie postawy, które widzimy, kiedy jesteś na początku swojej drogi, to jest fantastycznie, potrzebujesz. Ale kiedy jesteś też długo w kościele, chcę ci powiedzieć, że możemy się zacząć modlić inaczej. Bo modlitwa z mocą Ducha Świętego widzi dużo szerszą perspektywę. Już nie błogosław tylko mnie i moją rodzinę, ale daj mi okazję do mówienia o Twoim błogosławieństwie, o tym, kim Ty jesteś, wszystkim, których spotkam. Dzień, tydzień, miesiąc bez opowiadania komuś, kim Ty jesteś, to dzień, tydzień, miesiąc stracony. Nauczymy się modlić modlitwami, które sięgają dalej niż moje życie. Nie niech mi dobrze z czymś pójdzie, ale niech Twoje królestwo się objawia, niezależnie czy pójdzie mi dobrze, czy źle. Nie tylko Boże, niech moje dzieci będą bezpieczne, ale Boże, proszę Cię, żeby moje dzieci były światłem w każdym niebezpieczeństwie. To jest dla nas intrygujące, wiem, dlatego że ja przez lata nie zdawałem sobie sprawy, jak mocno koncentruję modlitwy na sobie. Dziękuję Ci, Boże, za mój dzień, dziękuję Ci, Boże, za moją rodzinę, dziękuję Ci, Boże, za to, że mnie błogosławisz. I nie zdawałem sobie sprawy, jak moc Ducha Świętego może przyczynić się do tego, że Królestwo Boże jest poszerzane tylko ze względu na to, że modlisz się w inny sposób. Boże, utul mnie w swojej łasce i miłości, w swojej mocy, żeby było mi ciepło, wygodnie. Duchu Święty, poślij mnie tam, gdzie będę mógł mówić o Twojej mocy, gdzie ludzie zobaczą, czym jest Twoja łaska, kim jest miłość, kim jest miłość. Gdziekolwiek to będzie, czy będę stał na mrozie przez godzinę, nie odpuszczę. Dzisiaj jest tak, że czasami przestajemy rozmawiać z naszymi znajomymi, jak się na chwilę spotkamy, dlatego że stoimy na mrozie i już nam jest zimno i odchodzimy i mówimy: dobra, to do zobaczenia, kiedyś się zgadamy. Przeciwieństwem strachu, lenistwa, egoizmu są owoce Ducha Świętego. Bo owocem jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. I to Duch Święty daje, kiedy jesteśmy z Nim w relacji. Więc co może być rozwiązaniem? Im więcej czasu spędzasz z Duchem Świętym, tym bardziej czujesz Jego moc objawiającą się w Twoim życiu. I nie tylko w Twoim, bo też w tych dookoła Ciebie. A Duch Święty pcha cię do tego, żeby głosić Ewangelię, dlatego że nie jesteś w stanie zatrzymać czegoś, co cię rozpiera od środka. a to, co przeżyliśmy, jest unikalne. To, kiedy człowiek przeżywa nowonarodzenie, nagle zaczyna rozumieć, że nie chodzi o niego, ale chodzi o kogoś, kto jest daleko dalej, daleko wyżej. I nagle pojawia się to uczucie, w którym, Boże, ja chcę Ci całkowicie zaufać. Jezu, Ty jesteś moim Panem. Już nie ma znaczenia mój grzech, nie ma znaczenia to, co było wcześniej, ale teraz ma znaczenie moja relacja z Tobą. Chcę być Twoim uczniem i czasami to są emocje, tak. Czasami przeżywamy jakieś ciarki, czasami po prostu płaczemy, ale ludzie są w stanie to też robić na koncertach, na meczach piłki nożnej. Dowodem tego, że Bóg rzeczywiście nie tylko chce działać w Twoim życiu, ale zadziała, bo Ty się na to otworzyłeś, jest ten moment, w którym przychodzisz na następną niedzielę i potem na następną niedzielę i potem na następną niedzielę i prowadzisz swoje życie ze swoim Bogiem. Emocje są i one są fantastyczne. I przeżywamy nowonarodzenie w sposób też często emocjonalny. Ale naprawdę ten moment, w którym zaczynasz być uczniem Chrystusa, to ten moment sprawia, że twoje życie zaczyna wyglądać dużo lepiej. Dlatego, że nawet cokolwiek by się działo wokół, to twoje życie po prostu ma źródło. Ma oparcie. Ma skałę, którą jest Chrystus. Więc to jest to, co uwalnia nas do tego, żebyśmy głosili Ewangelię. Wiecie, mieliśmy remont. Wszyscy wiedzą. I razem z kilkoma liderami pracowaliśmy tu dosyć dużo. Mój tata bił wszystkie rekordy. Dzień i noc. Natomiast też naprawdę chciałbym, żebyśmy kościele nawet podziękowali i to w sposób taki, jaki naprawdę powinien być widoczny. Chciałbym, żebyśmy stali i zabili brawo, ale czekajcie, jeszcze nie teraz. Ja, Igor, się wyrywasz, widzę. Wiecie co, dlatego, że wiem, że tata, mama pracowali nad tym projektem dzień i noc. Daniel z Karoliną, ich dzieci tak naprawdę, wszyscy byliście obciążeni tym, że to jest obciążenie, ale to jest też w pełni błogosławieństwo. To, co mogliśmy razem tu robić. Dzień i noc, tak naprawdę. Bartek z Mają, z dziećmi. To było niesamowite po prostu, jak tu przychodziliście i Bartek po prostu niesamowity talent do wszystkiego, co techniczne. Iga, też chciałem Ci bardzo podziękować, dlatego że przyjeżdżałaś nie tylko ze mną, ale przyjeżdżałaś też sama, żeby po prostu ogarniać wszystko dookoła. Nasze małżeństwa dały z siebie wszystko. Dziękuję nam, Kościele. Chciałbym powiedzieć o wszystkich z imienia, nazwiska, ale chciałbym, Kościele, żebyśmy wstali i po prostu podziękowali. Bo to jest coś... Tak, już teraz. Możemy już usiąść, jeszcze usiąść. Ja przez jakieś tam 2 dni remontu, powiedzmy tak, siedziałem tu bardzo długo, też do nocy. I potem była taka sytuacja, że już było łączenie kabelków, czego ja nie potrafię. I pojechałem z moimi znajomymi na wyjazd. I napisałem do Daniela wieczorem: Daniel, strasznie mi jest głupio, że wy tu siedzicie. Ja chociaż nie umiem, to bym wolał po prostu chyba siedzieć z wami. No bo tak dziwnie jest, po prostu dziwnie jest. Chociaż wiem, tak, robiłem wcześniej i tak dalej. Ale dziwnie jest. I na początku czytałem ten fragment, którego bardzo nie lubię. Tak? Uznajmy. tak się zdarza, że czasami są te fragmenty, których nie rozumiemy. I chociaż mam wiele wspólnego z Martą, nie lubię słuchać, tak jak już powiedziałem, ale ostatnio zrozumiałem coś w tym fragmencie. Chciałbym, chłopacy, was poprosić, żebyście wyłączyli nagrywanie. My możemy jej umniejszać, czasami ją ograniczać, kiedy nie poradzimy się sobie z tym, co nas zatrzymuje. Ale Ewangelia zmieniła mnie, zmieniła ciebie. I czemu nie może zmienić naszego przyjaciela, sąsiada, mamę, babcię, ojca, córkę? Zupełnie obcą nam osobę. Czy możecie wyświetlić ten slajd, którym Jezus w synagodze przeczytał pismo? Duch Pana spoczywa na mnie. Ten, który namaścił mnie, abym ubogił, niósł dobrą nowinę. Który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie. Niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Kiedy mamy duchową przychylność, kiedy Duch Święty działa, to jest ten moment, w którym my w jakikolwiek sposób, ale musimy odpowiedzieć. Kościele, wstańmy. Będziemy się modlić, nie rozglądajmy się na boki. Modliliśmy się w tamtą niedzielę i doświadczaliśmy mocy Ducha Świętego. Dzisiaj z odwagą, jeżeli chcemy się modlić, żeby głosić innym, żeby widzieć okazję, zapraszam nas do przodu. Kiedyś na obozach, pamiętam, jak prowadziliśmy obozy i młodzież wybiegała, przewracała się przez ławki. Nie musimy wybiegać, ale naprawdę podejdźmy do przodu, dlatego że tu są liderzy, którzy będą się o nas modlić. Módlmy się, Kościele, o to, żeby Bóg złamał niektóre te nasze rzeczy, które nas blokują. Módlmy się o to, żeby nas prowadził, żeby dawał słowa wiedzy, żeby dawał odwagę i okazję do wykazania się nią. Kościele, to jest ten czas, w którym też, jeżeli chcesz przyznać się do tego, że Jezus jest twoim Panem, też możesz wyjść, też będziemy się o to modlić. To jest prosta modlitwa, ale ona działa cuda. To, że Chrystus za mnie umarł, po trzech dniach zmartwychwstał i mogę żyć wiecznie, mogę żyć z Nim w relacji. Te słowa wypowiedziane, one naprawdę zmieniają całe nasze życie. Kościele, podchodźmy i módlmy się.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.